Dokładnie 6 minut po godzinie 19 w kalendarzu niezmiennie niedziela, 19 dzień września. Niezmiennie także na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Jarosław Epakczyński i pracujący w studiu przed mikrofonami
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. A co do 20 jeszcze przed nami? Spotkanie z trenerem polskiej reprezentacji kajakarek poznaniakiem Tomaszem Krykiem. Później dwie znakomite młodziarki w wywiadach specjalnie dla Radia Poznań. Anita Łodarczyk, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w rzucie młotem oraz także młodziarka poznańskiego AZS-u, która zakończyła sportową karierę i została trenerką mistrza Wojciecha Nowickiego. Będzie także o biegu Lechitów. Zajrzymy nad poznańską Maltę na Super League Triathlon Poznań 2021. Będziemy mieli magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, a także będzie o sportach walki, o zawodowym boksie z Damianem Wrzesińskim oraz o olimpijskim taekwondo z Aleksandrą Kowalczyk. To wszystko do godziny 20. Najważniejsze informacje dnia teraz właśnie w skrócie.
Piłkarze Warty Poznań przegrali w Zabrzu z Górnikiem 0-1 w meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jedyną bramkę zdobył w 37 minucie Hiszpan Jesus Jimenez. We wcześniejszym spotkaniu Stal Mielec przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3. Trwa jeszcze mecz Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna. Na razie w 78 minucie Legia prowadzi 2-1. Żużlowcy Fogo Unii Leszno przegrali ze Stalą Gorzów Wielkopolski 41-49 w pierwszym meczu o brązowy medal PGE Ekstraligi. Finał pomiędzy Motorem Lublin a Spartą Wrocław został przełożony na czwartek. Z kolei Oskar Pfeiffer ze startu Gniezno wygrał na torze w Gdańsku indywidualne mistrzostwo Winner pierwszej ligi. Drugi był Patrick Hansen z Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Trzy medale zdobyli w niedzielę polscy kajakarze na Mistrzostwach Świata w Kopenhadze. Brąz wywalczyli w mikście w K2 na 200 metrów Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz oraz Bartosz Grabowski. Srebrny był mikst w C2 na 200 metrów Dorota Borowska, Michał Łubniewski. Borowska wywalczyła także brąz w C1 na 200 metrów. A czy po brąz Mistrzostw Europy sięgną polscy siatkarze? Tak jest, bo przed chwilą zakończyło się spotkanie w katowickim Spodku. Biało-czerwoni pokonali Serbów 3-0 w kolejnych setach do 22, 16 i 22. O 20.30 w finale Włosi zmierzą się ze Słowenią. Piłkarze ręczni Energii MKS-u Kalisz wygrali przed własną publicznością z Chrobrym Głogów 30-25 w meczu PGNiG Superligi. To ich drugie zwycięstwo w tym sezonie.
Mówiliśmy także o sporcie żużlowym. Podawaliśmy Państwu wyniki meczu Fogo Unii Leszno z Gorzowską Stalą. To jeszcze dodam, że jutro o 18.05 ostatnim tegorocznym przed nową jesienną ramówką wydaniu wakacyjnego ekspresu sportowego Radia Poznań porozmawiamy właśnie o czarnym sporcie. Tym razem naszym telefonicznym gościem będzie prezes walczącej o awans do Ekstraligi żużlowej ekipy Arged Malesa z Ostrowa Wielkopolskiego. Będzie wielki finał z Wilkami Krosno. Jutro także finał drużynowych Mistrzostw Polski juniorów w Częstochowie z udziałem Ostrowian, a więc będzie o czym porozmawiać to jutro od godziny 18.05. A u nas teraz...
Jeszcze króciutki meldunek z meczu Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna, bo w tym momencie zmienił się wynik. Jest 80 minuta. Legia prowadzi 3-1.
Lech już w piątek zagra na wyjeździe Białymstoku z Jagiellonią. O 20.30 transmisja w Radiu Poznań. Warta w sobotę u siebie na stadionie w Grodzisku oczywiście. O 17.30 podejmie Zagłębie Lubin. Też będziemy to spotkanie transmitować na antenie MC Radia. A co w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie? Teraz 3 minuty muzycznie Ed Sheeran, a później już rozmowa z trenerem polskiej reprezentacji kajakarek Tomaszem Krykiem.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Trener polskiej reprezentacji kajakarek pan Tomasz Kryk odbiera zasłużone laury, także tym razem w Poznaniu tutaj za sukcesy związane z Karoliną Nają, ale z tego co wyczytałem chociażby w pana mediach społecznościowych, panie trenerze, już pan myśli o Paryżu, bo obejrzany już tor regatowy.
Czas będzie parnie ubragany, on jest dla nas takim sędzią, będzie umykał. Ostatnia olimpiada, nie igrzyska, ostatnia olimpiada była specyficzna, 5-letnia, ta będzie jeszcze bardziej specyficzna. 3-letnia, za 2 lata kwalifikacje olimpijskie, za 3 lata już niecałe start. No tak, obejrzałem tereny, na których powstaje wioska. Tor regatowy i całe zaplecze już są wybudowane. Taką nowością, nie, w Sydney było podobnie. Tor do kajakarstwa górskiego będzie na tym samym obiekcie, dosłownie w odległości 100 metrów. Jeden zbiornik od drugiego. Chcę już wyprzedzić wiele rzeczy, no bo dzisiaj zawodnicy są nagradzani, są zapraszani. Będą nowe wybory, nim się ukonstytuują znowu władze w związku. Pewne rzeczy już trzeba rozwiązywać dzisiaj, bo chociażby za chwilę może nie być miejsc w hotelach blisko toru, a uważam, że na czas finałów prawdopodobnie nie będziemy mieszkać w wiosce olimpijskiej, bo jest zbyt daleko, oddalona od toru olimpijskiego.
Myśli pan perspektywicznie, myśli pan do przodu. Był jednak czas, no jest pan tak medalodajnym trenerem, że pewnie nauczył się pan cieszyć z tych kolejnych sukcesów. Nacieszył się pan już tymi tokijskimi zdobyczami?
Ja przede wszystkim nauczyłem sobie radzić ze stresem, bo wspominałem o tym wcześniej przed Rio, że igrzyska w Londynie były takimi dla mnie pod względem zdrowia, no dosyć przykrymi, spotkała mnie potem depresja. Mnie się wydawało, że brązowy medal, czwarte i piąte miejsce wówczas to był dobry wynik i jedyny medal w ogóle kajakarzy. Środowisko oceniło to trochę inaczej, przez pryzmat czwórki, przez pryzmat zmiany w dwójce na 500 metrów i przełomowe już były igrzyska w Rio. Dzisiaj nie powiem, że podchodzę całkiem bez emocji, bo nawet te filmy gdzieś tam wzbudzały łezkę wokół, ale oddzieliłem życie prywatne od pracy zawodowej. Cieszę się z tego moja rodzina. No fajnie, że Karolina została taką multi już prawdziwą. No cztery medale w trzech kolejnych igrzyskach. Wszystkie jakby zdobywaliśmy wspólnie, no bo ona odchodząc z wieku juniora rozpoczęła karierę seniorską w 2009 roku, wtedy kiedy ja zostałem trenerem kadry olimpijskiej i cieszę się, no to jest duży sukces. Ja dokonam takiej analizy za chwilę, dziękując wszystkim. My mieliśmy 12 konkurencji, 4 w Londynie, 4 w Rio, 4 w Tokio. To nawet chyba nie jest połowa konkurencji lekkoatletów, a zdobyliśmy 5 medali na 35 medali zdobytych ogólnie. No to jest dosyć duży procent, duża skuteczność. Cieszę się.
Z panem rozmawiamy zawsze w kontekście reprezentacyjnym, choć jest pan mocno kojarzony tutaj ze stolicą Wielkopolski. Nazywamy pana poznańskim trenerem reprezentacji polskich kajakarek, ale zapytamy właśnie w kontekście wielkopolskim. Czy przed Paryżem, choć mówiliśmy o tej, cudzysłów, skróconej olimpiadzie do 3 lat, nastąpi jakaś także personalna rewolucja? Mam na myśli przede wszystkim Martę Walczykiewicz z KTW Kalisz, czy Karolinę Naję, te bardziej doświadczone zawodniczki. Jakiś plan się rodzi w głowie, czy to nie będzie przebudowa jakaś na siłę?
Odbyłem rozmowę z Martą i ona ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła. Jeszcze sama nie podjęła decyzji, co dalej. Chcę wrócić z Kopenhagi, chcę pojechać na wakacje, pewnie chcę pogadać z bliskimi i wtedy zakomunikuję trenerze. Trenujesz rok, dwa albo trzy, albo będzie szukać innego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy porozmawialiśmy o wielu rzeczach, które nas jakby gdzieś tam trapiły, o tym, co może być, ale nie padła jednoznaczna deklaracja. Z Karoliną rozmawialiśmy telefonicznie, jesteśmy umówieni na rozmowę i pewnie też ona, tak ja się spodziewam, no pewnie już zdecydowała, co dalej. Reszta drużyny jest młoda, no Ania Puławska 25, Helena, Justyna, ale myślę, że no co, tu nam brakowało cały czas jednej kwalifikacji olimpijskiej, bo pojechaliśmy pięcioma zawodniczkami do Tokio. Myślę, że z tych poznańskich zawodniczek Martyna Klat, Klaudia Cyruleska, do teraz trzon reprezentacji młodzieżowej, Sandra Ostrowska, Kasia Kołodziejczyk, która pechowo no, złamała rękę i nie pojechała na igrzyska, że znowu będzie ból głowy, na kogo postawić. No, tor musi zdecydować. Na pewno część będzie zadowolona, część nie, no ale taki jest sport. A dla mnie liczy się ten wynik finalny na igrzyskach, a nie sympatie. No, ja jako jedyny trener chyba w Polskim Związku na przestrzeni tych ostatnich lat, no w 2009 roku zostając trenerem, odszedłem z wszystkich instytucji, gdzie byłem związany zawodowo. No, prezes Witkowski pewnie tego nie wie, ale ja mam pismo, że jestem na urlopie bezpłatnym w Poznaniu Poznań na przykład, bo wtedy Wojtek Skrzypczyński jeszcze mówi, panie Tomaszu, nie wiadomo na jak długo to będzie, proszę pisać urlop bezpłatny i tak dalej, no. Wszystko jest możliwe.
Wszystko jest możliwe, mówił trener Tomasz Kryk, m.in. o Marcie Walczykiewicz, zawodniczka KTW Kalisz, pechowo wczoraj na czwartym miejscu w swojej koronnej konkurencji podczas Mistrzostw Świata w Kopenhadze. Natomiast dzisiaj jest brązowy medal w mikście wraz z Bartoszem Grabowskim w K2 na 200 metrów. Zresztą to nie jedyny poznański czy wielkopolski medal podczas kopenhaskich mistrzostw, bowiem wczoraj, przypomnę, srebro Tomasza Barniaka wraz z Wiktorem Głazunowem w C2 na 1000 metrów, a Barniak to przecież zawodnik AZS-u, AWF-u Poznań. Cała reprezentacja Polski Mistrzostwa Świata w Kopenhadze kończy z 6 medalami, 3 srebrnymi i 3 brązowymi.
Za dwie minuty na antenie Radia Poznań, na antenie audycji w sportowym rytmie, spotkania z naszymi znakomitymi młodziarkami. Najpierw multi złota medalistka Anita Włodarczyk, a później żegnająca się z wyczynowym uprawianiem sportu Joanna Fiodorow. naszej audycji. Czas na spotkanie z obecnie niekwestionowaną królową polskiej lekkiej atletyki. Pochodzącą z Rawicza z Wielkopolski, młociarką Anitą Łodarczyk w Tokio zdobyła 3. z rzędu złoty medal olimpijski w rzucie młotem. A historia jej kontuzji, powrotu do zdrowia przed igrzyskami w Tokio to tematy na książkę, która z pewnością powstanie. Jak powiedziała naszemu reporterowi Jackowi Marciniakowi w Rawiczu znakomita Anita.
Najtrudniej było mi ten medal zdobyć z pozostałych dwóch olimpijskich i kosztowało mnie dużo pracy, dużo wyczerpań. Wszystko zostało wyrzucone do góry nogami, począwszy od zmiany trenera, powrotu do sportu po 2-letniej przerwy, więc tym bardziej złoty medal cieszy.
Wielu panią już skreśliło.
Ale tacy byli, co mi będą, więc ja się tym nie przejmowałam. Robiłam swoje, byłam skoncentrowana na tym, żeby wrócić do sportu. Mnie nie trzeba w taki sposób mobilizować, mam swoje myśli w głowie.
Co pani sobie pomyślała po tym pierwszym nieudanym rzucie w Tokio?
No wiedziałam, że jaki błąd popełniłam, że trzeba skorygować to pod kątem techniki. Już do drugiego rzutu wchodziłam jeszcze pewniejsza siebie i wtedy już zaczął się prawdziwy konkurs olimpijski.
Z pani twarzy, tak mi się wydawało, emanował spokój.
Zawsze. To mówiłam. No, jak zaczęliśmy przygotowania, to od listopada byłam spokojna, nie było ani momentu, że miałam myśli, a że nie zdążę się przygotować. I to było fajne, że psychicznie byłam bardzo dobrze nastawiona ze startu na start. Byłam coraz bardziej pewniejsza i tak naprawdę uwierzyłam w siebie na meetingu imienia pani Ireny Szybińskiej w Bydgoszczy, że jestem na dobrej drodze do tego, aby jak najdalej rzucić w Tokio.
Pani ciągle podkreśla, że należy realizować swoje marzenia.
Tak, i nadal się tego będę dalej trzymała. Mam kolejne marzenie i mam nadzieję, że będę je spełniała.
W tym roku pani już żadnego startu nie planuje?
Nie. Konkurs olimpijski był moim ostatnim startem. Pierwszy raz tak w karierze, że zdawałam się, że nie będę startować, bo muszę szybko się zregenerować i szybciej zacząć przygotowania, ponieważ Mistrzostwa Świata w Eugene są o miesiąc wcześniej niż dotychczas docelowe imprezy, dlatego takie zmiany.
A przed panią też Paryż, kolejna olimpiada.
Tak jest plan. Mam nadzieję, że będzie mi dane wystartować za 3 lata w Paryżu. Chcę.
Pani czuję, że staje się inspiracją dla młodych ludzi?
No to już wcześniej. Po kilku medalach zdałam sobie sprawę i to jest fajne, że mogę inspirować nie tylko dzieciaki, ale też osoby w starszym wieku, bo sport to nie wszystko. Moje sukcesy są też motywacją i w biznesie, i w pracy, żeby pokonywać swoje słabości. Każdy z nas ma problemy. Ja miałam kontuzję i pokazałam, że w ciężkiej chwili można zwycięsko wyjść.
Ten rok dla pani był w ogóle szalony. Pojawiła się pani jako lalka Barbie, prawda? Też niesamowita przygoda.
Tak, było to dla mnie jedno z piękniejszych wydłużeń, bo nigdy nie marzyłam o tym, że będę miała swoją lalkę Barbie. Miałam jako dziewczynka, którą dostałam w prezencie od rodziców, natomiast Barbie rzucająca młotem Barbie młociarka, to tego się nie spodziewałam i cieszę się, że wśród moich medali, pucharów znalazła swoje miejsce.
Ta lalka jest bardzo podobna do pani?
Jest bardzo podobna, trochę fryzura inna, ale wiadomo, że nie da się tak precyzyjnie odtworzyć mojej osoby. Najważniejsze jest, że jest stoję biało-czerwonym, takim, którym startuję na tych większych imprezach. 2 medale olimpijskie, buty, rękawica. Nic więcej nie potrzeba.
I jeszcze odebrała pani z rąk prezydenta już po Tokio krzyż komandorski. To kolejne wyróżnienie.
Tak, o takich rzeczach się nie myśli nawet. Po zdobyciu medalu to dopiero przychodzi, jak te emocje opłodzą, że będzie mnie czekało mnóstwo spotkań przyjemnych, mnóstwo nagród, chociażby tak jak dzisiaj, gdzie spotkanie z mieszkańcami Rawicza. Co prawda minęło 5 tygodni od mojego powrotu, ale tutaj organizacyjnie ten termin nam odpowiadał. Mieszkańcy cierpliwie czekali i dzisiaj jestem z nimi w Rawiczu.
Wiele pani zawdzięcza Rawiczowi?
Wiele, bo tutaj się urodziłam, tutaj się wychowałam, tutaj zaczęła się moja kariera sportowa i nie tylko ja, bo też wielką inspiracją jest Karolina Kucharczyk, paraolimpijka, więc cieszę się, że Rawicz jest naprawdę kopalnią talentów i mam nadzieję, że to tak będzie w przyszłości.
Jeszcze przed pani erą był Robert Maciekowiak. Jakaś inna woda jest w Rawiczu, że rodzą się takie talenty?
Nie wiem, coś musi być w tym mieście fantastycznego. Dużo zawdzięczam nauczycielom wychowania fizycznego, bo oni mi też zaszczepili, nie wiem, sportem, więc to jest ważne, żeby trafić na fajne osoby, fajne towarzystwo, wtedy inaczej się też pracuje, trenuje, więc życzę, aby wszyscy mieli takich wspaniałych nauczycieli wychowania fizycznego, jakich ja miałam.
Jacek Marciniak rozmawiał z Anitą Włodarczyk, a Grzegorz Hałasik z Joanną Fiodorow, która zakończyła karierę sportową, a wkrótce rozpocznie szkoleniową.
Joanna Fiodorow, młociarka ZS-u Poznań, powiedziała dosyć. Usłyszeliśmy tę deklarację po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale ona kiełkowała już wcześniej, ta decyzja?
Tak, decyzja o zakończeniu kariery plus minus 1,5 roku kiełkowała we mnie. Wiedziałam, że jeżeli nie zdobędę medalu na Igrzyskach Olimpijskich, to ta kariera po prostu się zakończy, bo znam siebie i wiem, że jeżeli nie daję 110% z siebie, nie cieszę się tym sportem, to znaczy, że to już jest pora zakończyć.
Srebrny medal Mistrzostw Świata 2 lata temu w Katarze. że dwa medale Mistrzostw Europy. To jest wynik, który sprawia, że odchodzisz spełniona?
Nie jestem spełniona do końca. Tak jak każdy zawodowy sportowiec, marzyłam o medalu Igrzysk Olimpijskich. Byłam na trzech igrzyskach, no i niestety się nie udało. Pierwszy raz, można powiedzieć oficjalnie, byłam w finale właśnie tutaj w Tokio na ostatnich igrzyskach. Zabrakło do pełni szczęścia 1,5 metra, no ale niestety, no tak się ułożył sezon, nie inaczej. No i to była decyzja po prostu podjęta już wcześniej. Nie było medalu, więc Fiedzia kończy karierę.
A znamienne jest to, że swój ostatni medal w karierze ze wszystkich imprez zdobyłaś w Poznaniu na Mistrzostwach Polski.
Zgadza się. Tutaj na Mistrzostwach Polski brązowy medal. Cieszę się, że mogłam sportową karierę taką polską, ogólnopolską, bo Mistrzostwa Polski ściągają wszystkich najlepszych, zakończyć właśnie tutaj w Poznaniu, zdobyć medal dla poznaniaków i dla siebie.
I dobrze, że pod koniec tej kariery były mityngi w Poznaniu Mistrzostwa Polski, bo wreszcie ciebie poznaniacy mogli zobaczyć, bo tak to tylko były gale, jakieś uroczystości, odbiory stypendiów i tak dalej, a wreszcie mogli zobaczyć, jak ta Fiodorow z młotem wygląda na własne oczy.
Bardzo się cieszę, że przez ostatnie 2 lata mogliśmy pokazać lekkoatletykę w Poznaniu. Wielokrotnie mówiłam, że to były 2 super meetingi z tego względu, że publiczność dopisała, kibicowali nam super i w ogóle organizacja meetingu była na najwyższym poziomie.
A po ostatnich Mistrzostwach Polski, po zdobyciu brązowego medalu, gdy cały czas szukałaś wtedy formy, podziękowałaś Wojtkowi Nowickiemu i mówiłaś, że jak chłop babie wytłumaczy, to jakoś tak lepiej potem wychodzi, bo to Wojtek Nowicki wziął cię w obroty przed Mistrzostwami Polski. No to jak, teraz baba chłopu będzie tłumaczyć, bo to ty jesteś trenerką Wojtka Nowickiego, mistrza olimpijskiego.
Powiem tak, był problem techniczny, którego nie potrafiliśmy rozwiązać i w pewnym momencie Wojtek, jak to się mówi, jak prawdziwy facet, tupnął i powiedział 2 zdania i zaczęło się to w miarę poprawnie układać, no ale no mówię, brakowało, ten sezon nie układał się tak jak trzeba. A teraz tak, ja będę tłumaczyć Wojtkowi i tak jak powiedziałam, miejmy nadzieję, że wytłumaczę to tak, że za rok na Mistrzostwach Świata też będzie pięknie.
No papiery trenerskie masz, a doświadczenie tylko zawodnicze.
Ale ja jestem zawodnikiem, który był na wysokim poziomie przez ostatnie, można powiedzieć, 10 lat, więc znając się, można powiedzieć, jak łyse konie z Wojtkiem Nowickim, mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że go nie zepsuję, pomogę mu, bo wiemy, o co walczymy w przyszłym sezonie, wiemy, jakie są imprezy, są Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i miejmy nadzieję, że układ będzie prosty. My trenujemy, ja dbam o to, żeby Wojtek był zdrowy i żeby poprawił technikę.
Skąd się wziął ten Poznań 10 lat temu? Jesteś dziewczyną z Augustowa, przecież to jest kawał drogi stąd.
10 lat temu po Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, kiedy osiągałam pierwszy raz w karierze 70 metrów, miałam okazję poznać trenera Czesława Cybulskiego, który zaproponował mi współpracę, wiedząc, że wychował wielu mistrzów, szkołę młodziarską ma najlepszą na świecie. Podjęłam to ryzyko i przyjechałam właśnie do Poznania. No i ryzyko się opłaciło, ponieważ dr Czesław Cybulski wprowadził mnie na salony rzutu młotem. Z tego doświadczenia będę czerpać czy najwięcej. My nie oszukujmy się, podstaw rzutu młotem nie zmienimy. One są niezmienne i każdy musi je wykonać. Natomiast tak jak powiedziałam, dla mnie sukcesem i drogą do sukcesu będzie rozmowa z zawodnikiem, żeby nie było takiego rozjazdu, że ja mówię jedno, a zawodnik drugie. Więc miejmy nadzieję, że na tym będziemy bazować. Ale tak jak powiedziałam, podstawy rzutu młotem są podstawowe i wiadomo, no, mentorem i przewodnikiem rzutu młotem w Polsce jest dr Czesław Cybulski, mój pierwszy trener. I to on tak naprawdę gdzieś tam wprowadził większość polskich trenerów w tą technikę i w ten trening rzutu młotem. Ale jak wiemy, czas idzie do przodu i pewne zmiany są potrzebne, więc no mówię, na pewno z każdego trenera po trochu coś tam wyciągnęłam dla siebie i mam nadzieję, że to pomoże mi w przygotowaniach z Wojtkiem Nowickim.
Żegnasz się z Wielkopolską, z Poznaniem, z AZS-em?
Nie, ja nie żegnam się. Faktycznie były podziękowania i to było moje zakończenie kariery, natomiast ja zawsze chętnie będę wracać do Poznania, mam tutaj przyjaciół, poznałam tutaj wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierali na tej drodze przez te 10 lat i mam nadzieję, że zawsze będę mogła tutaj po prostu wrócić i pokazać się z dobrej strony i miejmy nadzieję, że AZS, Poznań i Wielkopolska będą dumni, jako że zostaję trenerem, ale gdzieś tam nadal sercem jestem z wami.
Za 27 minut, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz najbliższe minuty zajmiemy się bieganiem oraz uprawianiem triatlonu, czyli coś dla ludzi z żelaza. Zaczynamy jednak od lekkiej atletyki. Ponad 1100 osób wystartowało dzisiaj w najstarszym polskim półmaratonie, jakim jest Bieg Lechitów. To była już 44. edycja tej imprezy. Bezkonkurencyjny okazał się olimpijczyk z Tokio Arkadiusz Gardzielewski, który trasę z Ostrowa Lednickiego do Gniezna pokonał w czasie godziny 9 minut i 56 sekund. Z uczestnikami tego półmaratonu oraz organizatorami rozmawiał nasz reporter Rafał Muniak.
Olimpijczyk Arkadiusz Gardzielewski nie dał szans dzisiaj rywalizacji. festiwalom. No właśnie, jakie warunki były na trasie?
Warunki były dzisiaj bardzo wieczne, praktycznie całą trasę miało w twarz, także trzeba było na pewno troszeczkę bardziej się napracować, ale cieszę się, że udało się w miarę spokojnie przebiec cały dystans i zwyciężyć w tym biegu.
Jak oceniasz takie biegi na dystansie półmaratonu?
Ja bardzo się cieszę, że te biegi wszystkie wracają, szczególnie takie biegi jak tutaj bieg Lechitów, który jest biegiem tematycznym, jest biegiem z tradycjami i bardzo takim ciekawym zarówno dla zawodników amatorów, jak i dla mnie. Oczywiście wiadomo, że jestem po starcie głównym, którym były Igrzyska Olimpijskie. Tutaj troszeczkę przyjechałem po to, żeby po prostu pocieszyć się, pobyć z kibicami, którzy bardzo mnie wspierają w drodze do Igrzysk, kibicując, pisząc na Facebooku czy na Instagramie, na moich kontach. Uważam, że troszeczkę jestem też dumny kibicom i dlatego też tu jestem.
Jakie są twoje kolejne plany po Tokio teraz?
Teraz troszeczkę takiego wyciszenia, czas na takie biegi jak tutaj, troszkę dla takiego szczęścia, radości z tego biegania, a za rok zamierzam się przygotować do Mistrzostw Europy, w ramach których rozgrywany będzie maraton.
Mamy już triumfatorkę Monika Brzozowska.
Monika Brzozowska, pierwsza kobieta na mecie 44. edycji biegu Lechitów. Jak się biegło?
No dzisiaj wiatr niestety prosto w twarz, także było ciężko. Gdyby nie wiatr, byłyby lepsze rezultaty. No ale pogoda była taka sama dla wszystkich.
Najtrudniejsi przeciwnicy dzisiaj na trasie?
Nie mam kobiet tutaj. Gdzieś tam są dalej, także spokojem mogłam biec. Ale i tak się biegło na maksa. No najbliższe plany to biegnę puste 10 km i potem Żywiec półmaraton i potem maraton w Kędzierzyn-Koźle.
Andrzej Krzyścin, współorganizator 44. biegu Lechitów w Gnieźnie. Mimo pandemii udało się zorganizować tą 44. już edycję najstarszego półmaratonu w Polsce.
To jest najbardziej wspaniała rzecz, o której wspomniałeś. To jest takie budujące. Małymi kroczkami wracamy do normalności. Chce się krzyczeć, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie, ale w zasadzie już jest normalnie. Mamy normalny bieg w normalnej formule. Spotykamy się na mecie. Wszystkie kategorie biegowe, zarówno uczniowie z różnych klas, jak i przedszkolaki mogą walczyć o swoje koszulki, medale. Jest strefa gastronomiczna. Jest pięknie, naprawdę. Po półtorej roku przerwy, takiego marazmu, budzimy się.
W sportowym rytmie.
Duże triatlonowe święto w stolicy Wielkopolski w ten weekend. Podczas całego tego weekendu, od piątku do niedzieli, ile zawodników, zawodniczek wystartuje, wystartowało, będzie startować, jak to wygląda?
Faktycznie święto triatlonowe w Poznaniu rozłożone jest na 3 dni. Szczepan Szłapka, rzecznik prasowy JBL Super League Triathlon Poznań. Rozpoczęliśmy od barwnych, bardzo wesołych zmagań dzieciaków, tych najmłodszych. Dzisiaj dystans 1/4, jutro 2 kolejne dystanse, w tym Mistrzostwa Polski. W sumie kilkaset osób, trudno w tej chwili mówić o konkretnych liczbach, zawodnicy jeszcze mogą się dopisywać, ale jak widać, Poznań jest bardzo gościnny dla triatlonistów, to z jednej strony, a z drugiej strony bardzo lubiany, wręcz kochany przez zawodników, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do stolicy Wielkopolski, żeby w tej świetnej atmosferze rywalizować o jak najlepszy czas.
Tak się wydaje, kiedy z boku się usłyszy rywalizacja triatlonistów, no to oczywiście ludzie z żelaza, pewnie tylko wyjątkowi, wytrenowani mają szansę tę imprezę ukończyć. Natomiast tutaj jest tak dużo dystansów, że tak naprawdę dla każdego coś miłego, bo nawet jeśli ktoś nie jest w stanie ukończyć 1/8, to może wystartować wraz z znajomymi w dystansie sztafetowym i wtedy sobie wybrać, czy będzie pływał, czy będzie jeździł na rowerze, czy będzie biegał, prawda?
Tak, dokładnie. Czech Tri Tour, czyli nasz cykl zawodów, jest tak zorganizowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Tak jak mówiłem, od dzieciaczków, które stawiają pierwsze kroki i przebiegają 50 metrów, po zawodników, którzy jutro na dystansie średnim będą walczyć o tytuł najlepszego w Polsce, czyli tytuł indywidualnego mistrza Polski. Tak samo dzisiaj piękna rywalizacja sztafet. Są to sztafety męskie, są to sztafety żeńskie, sztafety mieszane, także dla każdego coś miłego. Jeżeli ktoś czuje się lepiej w bieganiu, ktoś inny w pływaniu, jeszcze inny jest dobrym kolarzem, mogą zebrać się w jedną ekipę i rywalizować. Bardzo fajnie po prostu bawić się sportem. To jest dla nas właśnie podczas Czech Tri Tour najważniejsze, żeby we wspaniały sposób bawić się sportem.
To jeszcze musimy porozmawiać o poziomie czysto sportowym, bo dystans 1/4 już za nami. Faktycznie tutaj poziom jest wymagający. Mówię o tych, którzy no, biją się o najwyższe lokaty.
Tak, postawa Roberta Czysza to jak najbardziej dzisiaj potwierdza. Robert startował także w Sierakowie w ramach naszego cyklu. Tam udało mu się zwyciężyć, walczył do końca ze swoim kolegą klubowym. Dzisiaj natomiast Robert był mocny od samego początku. Wygrał pływanie na rowerze, swoją przewagę utrzymał, budował ją i również na biegu, można powiedzieć, był samodzielnym liderem, a więc od początku do końca.
Kolejny zawodnik będzie na mecie. Brawo, gratulacje!
Mateusz Grosicki, pochodzę stąd, z Poznania.
No to wydaje mi się, że ukończenie poznańskiego triatlonu w jakiś sposób wyjątkowo smakuje, czy niekoniecznie?
Tak, smakuje, smakuje. Nie pierwszy raz. Pierwszy raz jako sztafeta, więc tym bardziej fajnie. Powiem szczerze, nie będę zbyt elokwentny teraz, bo jestem w trakcie
regeneracji, zmęczenie oddaję o sobie znać, natomiast muszę zapytać o to dla postronnych kibiców, którzy może niekoniecznie znają się na triatlonie, nie wiedzą, jak te dystanse wyglądają. Sztafeta, bieg sztafetowy, na czym polega?
Bieg sztafetowy polega na tym, że mamy trzech zawodników i każdy z trzech zawodników wykonuje inną konkurencję. Świetna sprawa dla ludzi, którzy na przykład chcieliby ukończyć triatlon, a nie potrafią pływać. Wtedy można do ekipy skomponować z pływakiem, z rowerzystą, no i biegaczem. Ja biegałem. No powiem z perspektywy własnej konkurencji, w połowie trasy miałem lekki kryzys, za szybko zacząłem, ale potem udało się ukończyć trochę z wątroby, jak się to mówi.
Ale rozumiem, że czas całej drużyny zadowalający, czy jak to wyglądało?
Tak, robiliśmy to pierwszy raz, pierwsze śliwki. Wrócimy tutaj, myślę, może za rok, z lepszym czasem.
No to jeszcze porozmawiajmy o tym, co te Grysy lubią najbardziej, bo ta wisienka na torcie to jest niedzielna połówka Ironmana, będąca jednocześnie mistrzostwami Polski.
Można powiedzieć w ten sposób, że trudno obecnie mówić o faworytach. Ten rok jest dość trudny dla sportowców. Tych startów nie było tak dużo, jak jest zwykle. Te cykle były różnie poukładane czasowo, także dlatego nie mówimy o faworytach. Szykujemy za to się na bardzo fajną rywalizację. Nie chciałbym tutaj mówić o konkretnych nazwiskach, ale na pewno każdy, kto będzie jutro śledził zawody, zobaczy, że będzie się działo od pierwszego momentu, czyli od wejścia do wody, przez strefy zmian, aż po metę etapu biegowego, czyli po ten moment, kiedy usłyszymy od speakerów: jesteś mistrzem Polski w dystansie średnim.
A dziś usłyszał to Tomasz Brembor, który był najlepszy w rywalizacji mężczyzn, i Maria Cześnik, która wygrała rywalizację kobiet. 20 minut do godziny 20, chwila muzycznego oddechu, już za chwilę na naszej antenie mini magazyn Wielkopolskie Gole. A ten dżingiel oznacza, że czas rozpocząć nasz mini-magazyn Wielkopolskie Gole. Zakończyło się ostatnie spotkanie ósmej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa wygrała z Górnikiem Łęczna 3-1. A skoro był to ostatni mecz tej kolejki, no to warto zajrzeć w tabelę, bo w tabeli Lech Poznań na czele. Po 8 spotkaniach podopieczni Macieja Skorży 18 punktów na swoim koncie i o 4 wyprzedzają wrocławski Śląsk. Niestety gorsze informacje, jeśli chodzi o drugi poznański zespół, bowiem Warta po dzisiejszej porażce z Górnikiem Zabrze 0-1 spadła na miejsce 16, a to oznacza, że zieloni są w strefie spadkowej.
Teraz już o innych ligach. Druga liga piłkarska, tutaj dwie wielkopolskie drużyny. W piątek drużyna KKS-u Kalisz przegrała wyjazdowy mecz z rezerwami Śląska Wrocław 0-2. A wczoraj drużyna Kolejorza, druga drużyna, wygrała na wyjeździe w Bełchatowie z GKS-em 1-0. Po golu w 52 minucie Siergieja Kliwca. W innych meczach dziewiątej kolejki drugiej ligi Radunia Stężyca pokonała Olimpia Elbląg 3-0. Wisła Puławy wygrała ze Stalą Rzeszów 3-1. Znicze Pruszków pokonał Sokoła Ostróda 3-2. Ruch Chorzów zwyciężył Wigry Suwałki 1-0. Hutnik Kraków pokonał Chojniczankę 1-0. Pogoń Siedlce przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-2. A Motor Lublin pokonał Garbarnię Kraków 3-0.
W trzeciej lidze w grupie drugiej Stolem Gniewino uległ Unii Janikowo 1-3. Świt Skolwin pokonał KP Starogard Gdański 3-1. Kluczewia Stargard przegrała z Polonią Środa Wielkopolska 0-2. Bałtyk Gdynia zremisował z Bałtykiem Koszalin 2-2. Zawisza Bydgoszcz ograł Pogoninowe Skalmierzyce 4-1. Jarota Jarocin przegrał z Elaną Toruń 1-2. Sokół Kleczew pokonał Błękitnych Stargard 2-0. Olimpia Grudziądz przegrała z rezerwami Pogoni Szczecin 2-3. Natomiast Kotwica Kołobrzeg wygrała z GKS-em Przodkowo 2-0.
W Artbut czwartej lidze piłkarskiej w Wielkopolsce ósma kolejka spotkań, oto wyniki. Unia Swarzęce przegrała z drugą drużyną KKS-u Kalisz 0-1. Polonia Marcinki Kępno przegrała z LKS-em Gołchów 1-3. Wilki Wilczyn zremisowały z Obrą Kościan 3-3. Wiktoria Września zremisowała z Tarnowią Tarnową Podgórne 1-1. Górnik Konin pokonał Wartę Międzychód 2-1. Nielba Wągrowiec zremisowała z Kotlicą Kurnik 2-2. Mieszko Gniezno wysoko pokonał Koronę Piaski 7-2. Iskra Szydłowo zremisowała z Centrum Ostrów Wielkopolski 2-2. Olimpia Koło pokonała Wiktorię Ostrzeszów 3-1. A w meczu Beniaminków Huragan Pobiedziska zremisował z SKP Słupca 2-2.
A zanim przedstawimy Państwu wyniki piątej ligi, no to zapraszamy na krótką piłkarską wizytę do Obornik.
pan Zbigniew Gajewski, prezes Sparty Oborniki. Panie prezesie, klub będzie odchodził w 2022 roku, jubileusz stulecia. Jak wygląda ten stan posiadania? Rozmawiamy na spotkaniu piłkarskiej piątej ligi. W tej klasie jest ta drużyna seniorska. A jak to wygląda dalej?
No rzeczywiście, w przyszłym roku planujemy na czerwiec obchody stulecia. Jeżeli chodzi o klub, no to chcemy też tutaj, mamy taki główny cel, żeby w tej piątej lidze się utrzymać. Czynimy też tutaj pewne starania, żeby jak gdyby rozwijać cały czas poziom sportowy. Założyliśmy również tutaj szkółkę Akademia Piłkarska Oborniki, która zrzesza tu właściwie wszystkie dzieci z gminy i naszym celem jest jak gdyby docelowo wychowanie tutaj naszych zawodników i opierania pierwszego zespołu głównie na zawodnikach z gminy.
Ta drużyna dowodzona jest obecnie przez, mówię o drużynie seniorskiej, przez trenera Sławomira Dyzerta. To jest też powrót do pracy w tym klubie, podobnie jak pana na funkcji prezesa. A ja zapytam o zawodników. Skąd ich obecnie rekrutujecie, jeśli chodzi o drużynę piątej ligi?
No głównie to są nasi zawodnicy, tak jak wspomniałem wcześniej. Doszliśmy też do pewnego konsensusu, jeżeli chodzi o kluby tutaj lokalne, że ten zespół Sparty ma być jak gdyby takim tworem, który promuje tych zawodników i dajemy tutaj szansę tym lepszym z tych niższych lig typu A-klasa, B-klasa, okręgówki. Także spróbujemy ich tutaj ściągnąć. No głównie tutaj Sean udało się w poprzednim roku ściągnąć za pośrednictwem trenera Kucharskiego, który tu prowadził zespół poprzednio, z Orkana Objezierze, także tu chyba z czterech zawodników zasiliło klub, takich wiodących. No i wie pan, to już się przekłada na to, że ten poziom jak gdyby udaje nam się utrzymać.
A jak to wygląda pod względem liczebności? Gdyby pan miał wszystkich zawodników, i tych najmłodszych, i tych starszych, zliczyć, to ilu by ich było tutaj w Obornikach, Sparcie konkretnie?
No znaczy Sparta na dzień dzisiejszy opiera się tylko na drużynie seniorskiej. Mamy seniorskie, natomiast to zaplecze jak gdyby stanowi ta Akademia Piłkarska Oborniki. No i tam mamy już ponad 200 dzieci, pracujemy za pośrednictwem właśnie APO z dziećmi już od 6-5 roku życia, także wybieramy już w przedszkolach i tak dalej. No i myślę, że ta droga na przyszłość przyniesie nam pewne efekty.
Takie kibicowskie myślenie, przynajmniej w Wielkopolsce, Oborniki, to także piłka ręczna, a także motocross. Jak się w tym środowisku sportowym odnajdujecie jako piłka nożna?
Znaczy, no odnajdujemy się, myślę, że dobrze, aczkolwiek, no wiadomo, są miasta, gdzie jest jak gdyby jedna dziedzina sportu i z kolei tam jest łatwiej o finanse, natomiast u nas, wiadomo, tutaj gmina przeznacza no, dosyć ogromne środki na ten sport, natomiast to jest jakoś tam się rozkłada na te kluby. No i tutaj też właśnie nasza rola jako zarządu, żeby pozyskiwać no tą praktycznie drugą część dotacji, pozyskać od lokalnych sponsorów, no co w dzisiejszych czasach nie jest łatwą rzeczą, wiadomo, że i pandemia i pewne tam sytuacje gospodarcze wpływa na to, że no, jest nieco trudniej pozyskiwać te środki, no ale jakoś tam się udaje. No, mamy też pomoc tutaj od burmistrza, bo też zwróciliśmy się właśnie ostatnio o pewną podwyżkę i pomoc, także myślę, że pan burmistrz tutaj w naszą stronę się również ukłoni i mówię, na tą pomoc nie możemy narzekać.
Panie prezesie, to robimy taką klamrę i zapytam raz jeszcze o pierwszą drużynę. Jak pan powiedział, spokojne utrzymanie się w piłkarskiej piątej lidze, taki główny cel na sezon 2021-2022.
No dokładnie, my celujemy, powiem szczerze, no nie możemy zawodników rozpieszczać i mówić, że zajmujemy ósme miejsce, natomiast jako zarząd mamy pewien przegląd i myślę, że to by nas satysfakcjonowało. Szóste do ósmego miejsca, myślę, że jest w zasięgu tej drużyny. No a potem mówię, będziemy budować dalej i myślę, że stopniowo będziemy się piąć w tej tabeli w górę i z przyszłością może nadzieją na awans do Ligi Czwartej.
No ale jeżeli w przyszłości Sparta chce awansować, to takich spotkań jak w tej kolejce z Lubuszaninem Czcianka rozgrywać nie może, bo w tej piątej kolejce Sparta Oborniki z Lubuszaninem przegrała na wyjeździe aż 1-6. W pozostałych spotkaniach pierwszej grupy piątej ligi Pogoń Łobrzenica wygrała z TPS-em Winogrady 5-1, Notyć Czarnków zremisował z Koroną Stróżewo 3-3, Sparta Szamotuły uległa Wejłunie Skoki 1-8, Wiara Lecha Poznań wygrała z Przemysławem Poznań 5-2, Leśnik Margonin przegrał z Akademią Piłkarską Rejsa 0-1, a Zamek Gołańcz pokonał Konkordię Murowana Goślina 2-0.
Grupa druga piątej ligi piłkarskiej, piąta kolejka spotkań. Gromę Plewiska przegrał z Meblożem Swarzęce 4-6, Czarni Czarniejewo pokonali Orkana Konarzewo 3-1, Lechia Kostrzyn uległa Wichtkowi 0-1, Orkan Chorzemin wygrał z Płomieniem Przyprostynia 6-2, GKS Dopiewo zremisował bezbramkowo z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z Lipnem Stęszew 0-6, Polani Strzałkowo uległ Steli Luboń 1-2, a Pelikan Niechanowo przegrał z Piastem Kobylnica 0-4.
I jeszcze trzecia grupa piątej ligi, tutaj Astra Krotoszyn wygrała z Wartą Śrem 2-1, Stal Pleszew przegrała wygrała z GKS-em Rychtal 0-2, Rawia Rawicz uległa Orłowi Mroczeń 1-2, PKS Racot przegrał wysoko z Wiktorią Skarszew 0-6, Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski uległ Polonii 1912 Leszno 0-1, Piast Kobylin pokonał Zewkę Kobyla Góra 2-0, Piast Czekanów przegrał z Krobianką Krobia 3-6, Zdrowia Ostrów Wielkopolski pokonała Kanie Gosty 0.
Jeszcze jeśli chodzi o minimagazyn piłkarski, wielkopolskie gole, pozostały nam rezultaty z drugiej kolejki Ekstraligi futsalu i mieliśmy wielkopolskie derby. Futsal Leszno kontra Red Dragons Pniewy. Zakończyło się to spotkanie, które odbyło się wczoraj remisem 3-3. Gole dla drużyny z Leszna zdobywali Jakub Konkol 2 trafienia i gole samobójcze Adriana Skrzypka, a dla drużyny C Pniewy 2 gole Maksyma Pałtiaka i 1 Mykyty Storożuka. Futsal Leszno kontra Red Dragons Pniewy 3-3. W innych meczach tej kolejki Ekstraligi futsalistów. Piast Gliwice pokonał Futsal Team Brzeg 3-1. Słoneczny Stok Białystok uległ Kliraksowi Chorzów 2-5. FC Toruń przegrał z Konstraktem Lubawa 3-6. Red Devils Chojnice ulegli rekordowi Bielsko-Biała 1-8. AZS UW Wilanów pokonał AZK Adamików z Gdańska 6-2. A drużyna z Lęborka pokonała Górnika Polkowice także 6-2. W Ekstralidze futsalu trwa jeszcze spotkanie Dremana Opole z warszawską Legią. Za 9 minut godzina 20 było mocne piłkarskie uderzenie, no to teraz będzie stricte sportowe mocne uderzenie, bo będzie o sportach walki. Zaczynamy od boksu zawodowego, a później będzie o olimpijskim taekwondo.
Dużo zmian u Damiana Wrzesińskiego. Poznański pięściarz zmienił sztab szkoleniowy i przygotowuje się do kolejnych sportowych wyzwań. Jak te pierwsze wrażenia po tych kilku tygodniach przygotowań w nowym klubie?
No jest generalnie bardzo super. No, trenuję w Gostyniu teraz, SWG Gostyń, czyli Sporty Walki Gostyń od lipca, czyli całe wakacje spędziłem właśnie w Gostyniu. Teraz zaczął się rok szkolny, czyli jestem umówiony, że w tygodniu dojeżdżam 2 razy w tygodniu właśnie do Gostynia, a na weekend właśnie też mieszkam w Gostyniu. Uciążliwe są trochę te dojazdy, bo to jest 75 km z Poznania, ale warto, bo naprawdę trener Tomek Dylak, który jest właśnie trenerem też kadry Polski kobiet w boksie amatorskim, to naprawdę bardzo fajną robotę wykonuje i w ogóle jest fajny klimat. Cała grupa, z którą tam też trenuje, jest świetna, każdy gdzieś tam kogoś motywuje, każdy każdego motywuje i wszystko jest fajnie, tak bardzo profesjonalnie można powiedzieć, rzadko spotykana rzecz w ogóle, szczerze, trening motoryczny, trening bokserski i oprócz tego też fizjoterapia, odnowa biologiczna, wszystko jest fajnie zaplanowane.
Zastanawiam się, na ile zmiana sztabu szkoleniowego jest rewolucją, a na ile ewolucją, to znaczy kiedy sobie porównujesz zajęcia, ćwiczenia, przygotowania z poprzednim trenerem, a z obecnym, jak bardzo to się różni? Czy to skupiacie się zupełnie na czymś innym, czy tak naprawdę udoskonalacie to, co już wypracowałeś?
Skupiamy się na pewno na moich takich mocnych stronach i z tego nie rezygnujemy, a oprócz tego udoskonalimy to, co może się przydać, to co sam trener w czym widzi, na przykład też moje zalety, czyli głównie skupiamy się na moich atutach, to co było na pewno dobre, to tego nie zostało. A wręcz przeciwnie, szkolimy, doskonalimy to. Zresztą szkoła każdego trenera jest inna. Szkoła trenera Tomka Dylaka też się różni. Jest to dla mnie też taki dodatkowy bodziec, że robię coś jakby troszeczkę innego znowu. Dostałem takiego kopa motywacyjnego i świeżą krew, jakby można powiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowania.
Rozumiem, że ta walka z Insignią już za tobą, już sobie to wszystko przeanalizowałeś, nie wracasz do tego.
Tak, dokładnie. No ja już cały lipiec spędziłem, praktycznie mieszkałem w Gostyniu i ten cały lipiec już sobie wszystko poukładałem też w głowie i zresztą każdy, kto ze mną teraz rozmawia, to widzi, że jestem jakby fajnie, pozytywnie nastawiony jakby do treningów, do życia. Jeżeli chodzi o walkę z Insignią, to mam to za sobą, ale jeżeli miałbym jeszcze stoczyć z nim kiedyś rewanż, to jestem jak najbardziej za i wiem, że taką walkę jestem w stanie spokojnie wygrać.
W sportowym rytmie.
Otarła się o medal olimpijski w taekwondo Aleksandra Kowalczuk. To było piąte miejsce, ale piąte w sportach walki to wiemy. To jest tuż za podium. Ile zabrakło? Jednego ciosu, jednego kopnięcia?
Wydaje mi się, że zabrakło mi chłodnej głowy w drugiej walce. Tutaj już nie mówimy o walce repasażowej, ponieważ myślę, że gdybym nie przegrała z Serbką, która później została mistrzynią olimpijską, to w tym finale mogłabym się znaleźć ja. A wyszło na to, że musiałam walczyć w repasażu i nie są to najprzyjemniejsze walki, bo to jest jednak być albo nie być na tym podium.
To był twój debiut olimpijski?
Wcześniej byłam na Igrzyskach Europejskich w Baku, więc miałam już taki wstęp do tej takiej atmosfery w wiosce, ale nie zawiodłam się na Tokio, pomimo tego, że wszyscy mówili, że będzie słabo, że będziemy siedzieć w pokojach, wyjeżdżać tylko na salę. To czegoś takiego nie było, mogliśmy normalnie przemieszczać się po wiosce, rozmawiać z innymi zawodnikami, Naprawdę było super i jakbym mogła, to siedziałabym tam zdecydowanie dłużej niż te 7 dni, które tam było.
Wy tam się wszyscy w czołówce znacie?
Znamy się, często się ze sobą spotykamy i te walki są 50-50, że tak powiem. Czasem się wygra, czasem się przegra z jakąś zawodniczką. Zależy to od dyspozycyjności danego dnia.
Właściwie od zakończenia tych igrzysk już się myśli o Paryżu 2024?
Nie myślę o tym tak na co dzień, ale postawiłam już sobie taką pineskę, że to jest ten jeden z większych planów na następne lata, ale nie zamierzam o tym myśleć, żeby się niepotrzebnie nie stresować. Będzie co ma być.
To najpierw rok 2022, tam Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata.
Właśnie medal Mistrzostw Świata to jest coś, za czym gonię już od 2015 roku i dwa razy się też o podium otarłam i właśnie raz przegrałam z Brytyjką na moich pierwszych Mistrzostwach Świata, gdzie też sędziowie, no nie wiem, zabrali mi ten medal. Kurczę, mogłabym być pierwszą kobietą w taekwondo polskim, która zdobyła medal świata, a nie byłam. Potem w 2017 pierwsza kontuzja kolana, to tam zajęłam 9 miejsce i w 2019 w Manchesterze przegrałam również o medal 2 punktami, więc naprawdę niby jest blisko, niby fajnie, bo 5 miejsce mistrzostw świata, ale tego medalu nie ma.
Niewiele brakowało, byś 5 lat temu pojechała na igrzyska, teraz niewiele brakowało do medalu. No to co, za 3 lata do 3 razy sztuka?
Mam taką nadzieję, że jeszcze te zawodniczki troszeczkę już może odpadną niektóre. Brytyjka na przykład ma już chyba 30 lat, więc wątpię, że w wieku 33 lat wystartowałaby na igrzyskach, ale zobaczymy. Może dojść dużo nowych zawodniczek, może odpaść dużo tych starych wyjadaczy i wtedy wejdę ja, doświadczona i stanę na podium. Zobaczymy.
Był już czas, żeby odetchnąć? Psy ze schroniska lubisz wyprowadzić na spacer. Był czas na relaks po igrzyskach?
Był czas na relaks po igrzyskach. Co prawda na to schronisko mam teraz mniej czasu, bo to jednak jest schronisko w Tomarynach pod Olsztynem, a do Olsztyna bardzo rzadko jeżdżę ostatnio. Miałam miesiąc wolnego i w pełni go wykorzystałam. Planuję jeszcze kilka małych wakacji, takich jedno-dwudniowych i wracam do treningów.
Wakacje w sporcie nie mogą być za długie. Trzymamy także za kolejne udane występy kciuki mocno Oli Kowalczuk, a także pięściarza zawodowego z naszego regionu Damiana Wrzesińskiego. Państwo będą na pewno także z nami, bo sporo sportowych propozycji. Jeszcze jutro w Ekspresie Sportowym na antenie Radia Poznań o 18.05 porozmawiamy o żużlu, bo dzisiaj drużyna Fogo Unii przegrała pierwszy mecz o trzecie miejsce ze Stalą Gorzów 41-49, ale liczymy po cichutku, że w następnym sezonie będziemy mieli w Speedway Ekstra lidze dwie drużyny, bo walkę w wielkim finale pierwszej ligi stoczy Arget Malesa Ostrów Wielkopolski z Wilkami Krosno. Jutro szef klubu z Ostrowa Wielkopolskiego, pan Waldemar Górski, będzie naszym gościem właśnie w Ekspresie Sportowym. Czwartek, magazyn piłkarski Kolejosz, piątek 20.30 na antenie Radia Poznań, bezpośrednia relacja z Białego Stoku z meczu Jagiellonia kontra Lech Poznań w 9. kolejce Ekstraklasy, w sobotę na antenie MC Radia od 17.30 mecze z Grodziska Warciarzy Zagłębiem Lubin. A najważniejsze informacje niedzieli 19 września?
Piłkarze Warty Poznań przegrali w Zabrzu z Górnikiem 0-1 w meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jedyna bramka w 37. minucie zdobyta przez Hiszpana Jesusa Jimeneza. W innych niedzielnych spotkaniach Stal Mielec przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3, a Legia Warszawa wygrała z Górnikiem Łęczna 3-1. Polscy siatkarze z brązowym medalem siatkarskich Mistrzostw Europy w katowickim Spodku Biało-Czerwoni ograli dzisiaj Serbów 3-0 w setach do 22-16 i 22. O 20.30 w finale Włosi zmierzą się ze Słowenią. 3 medale zdobyli w niedzielę polscy kajakarze na Mistrzostwach Świata w Kopenhadze. Brąz między innymi wywalczyła w mikście w K2 na 200 metrów Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz.
Absolutnie ze złotym medalem przywędruje do tego studia redaktor Ewa Mikołajewska, bo będzie klasyka na bise po godzinie 20. A więc my musimy szybciuteńko w sprinterskim tempie zmykać to wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Przygotowali realizujący naszą audycję Jarosław Apakczyński oraz ci, którzy pracowali przed mikrofonami.
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do